Straceńcy. Taśma pierwsza, ścieżka druga. Tego samego dnia wieczorem SS-man dostarczył do kwatery w Stendal zapieczętowaną skórzaną teczkę. Upierał się, że musi ją oddać generałowi osobiście. Wewnątrz znajdował się pisemny rozkaz ataku na Eben Emael. Uderzać. Hitler się śpieszył. Chciał, żeby zwycięskie oddziały Wehrmachtu, wracające po walkach w Polsce, niemalże natychmiast przerzucono na zachód Niemiec, aby uderzały na Francję. Już wczesnym przedpołudniem 10 października 1939 roku, gdy w kancelarii Rzeszy jeszcze panowała euforia zwycięstwa, nieco sztuczna, gdyż niemieckie społeczeństwo było bardziej rozgoryczone stratą 10 000 żołnierzy niż uradowane podbojem Polski, Hitler wezwał do swojego gabinetu 7 najwyższych dowódców Wehrmachtu. Niemcy i państwa Zachodu pozostają wrogami do rozwiązania pierwszej niemieckiej Rzeszy w 1648 roku i walka musi trwać w ten sposób lub inny, powiedział, gdy stanęli szerokim kołem pod wielkimi oknami wychodzącymi na piękny ogród. Chciał błysnąć swą wiedzą historyczną, lecz fatalnie się zblamował. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, nazywane pierwszą Rzeszą, zostało zniesione w 1806 roku. Nikt jednak nie odważył się zwrócić uwagi Führerowi, że pomylił daty. Zresztą co innego zaprzątało myśli generałów. Z niepokojem oczekiwali słów, które miały paść. Zapewne znali zamiary, jakie Hitler wyjawił 2 tygodnie wcześniej, w przededniu kapitulacji Warszawy. 27 września 1939 roku o godzinie 17 uczynił to podczas rozmowy z Francem Halderem i Walterem von Brauchitschem. Halder zanotował w swoim dzienniku jego słowa. Cel wojny? Rzucić Anglię na kolana, rozbić Francję. Największa szansa istnieje na północy. Tam też należy podjąć główny wysiłek. Generałowie zgromadzeni w kancelarii Rzeszy spodziewali się więc, że wezwano ich, aby poinformować, że mają rozpocząć nową wojnę. I to jak najszybciej. Naszym celem jest zniszczenie siły i możliwości zachodnich mocarstw, aby nie mogły w przyszłości przeciwdziałać konsolidacji i dalszemu rozwojowi narodu niemieckiego w Europie, mówił Hitler. Jego zamiarem było wytrącenie broni Francji i jej sojusznikom, aby nie przeszkadzali w jego wielkim planie stworzenia na wschodzie germańskiej krainy dobrobytu i szczęśliwości, jaka miała powstać po podboju przez Niemców europejskiej części Związku Radzieckiego. Ten kolos na glinianych nogach miał się rozpaść po pierwszym uderzeniu. Niemieccy strategzy byli o tym przekonani. Analiza zaś nieudolnych działań Armii Czerwonej w Polsce we wrześniu 1939 roku i później Finlandii na przełomie lat 1939-1940 potwierdziła ich przewidywania. Związek Radziecki miał wielką armię, ale pozbawiono dowódców, którzy w latach 1937-1938 zostali straceni, uwięzieni lub wydaleni z wojska na rozkaz Stalina, obawiającego się, że zagrożą jego władzy. Nowi, którzy objęli dowództwo dywizjami, nie mieli wykształcenia ani doświadczenia koniecznego do kierowania tysiącami ludzi. Musieli uczyć się w walce, jak to określił marszałek Borys Szaposznikow, szef sztabu generalnego Armii Czerwonej, a to kosztowało ogromnie wiele ofiar. Wojna z maleńką Finlandią, w którą Rosjanie zaangażowali ogromne siły, średnia liczebność radzieckich wojsk każdego miesiąca od grudnia 1939 do marca 1940 roku wynosiła 848 tysięcy żołnierzy wobec 400 tysięcy żołnierzy, jakimi dysponowały wszystkie wojska fińskie. Przyniosła im zwycięstwo, ale dopiero po 3,5 miesiąca zażartych walk, w których stracili 333 84 żołnierzy zabitych, rannych, zaginionych. Wobec fińskich 25 tysięcy żołnierzy zabitych i 44 tysięcy rannych. Było więc oczywiste, że radzieckie dywizje niezdolne są do skutecznych działań, a zaatakowane przez wojska niemieckie, świetnie wyszkolone, wyposażone i zahartowane w walkach o wysokim morale, jakie powstaje w zwycięskich bitwach, muszą ponieść klęskę. Po opanowaniu europejskiej części Związku Radzieckiego i zagarnięciu nieprzebranych bogactw, jakie kryły te ziemie, oraz zniewoleniu kilkudziesięciu milionów ludzi, Niemcy bardzo szybko miały rozbudować swoją potęgę militarną i gospodarczą. W swoim manifeście politycznym Mein Kampf Hitler pisał: Niemcy, raz uwolnione od śmiertelnych wrogów swego istnienia i przyszłości, to jest bolszewików, posiadłyby siłę, której świat nie mógłby już nigdy zdławić. Rządy mocarstw europejskich zdawały sobie z tego sprawę. Kolonialne apetyty Niemiec były dobrze znane i należało się spodziewać, że po podboju Związku Radzieckiego wojska niemieckie ruszą po kolonie w Azji i Afryce. Hitler musiał więc brać pod uwagę, że Francja, której szczególnie nienawidził, i Wielka Brytania nie dopuszczą do takiego wzrostu potęgi swego największego wroga. Było dla niego oczywiste, że gdy niemieckie dywizje przekroczą Bug, mocarstwa demokratyczne zawrą sojusz ze Związkiem Radzieckim i uderzą na Niemcy od zachodu. Dlatego był zdecydowany rozbroić Francję, po której upadku chciał szybko usunąć zagrożenie, jakim dla III Rzeszy pozostawałaby Wielka Brytania, proponując Londynowi sojusz. Spodziewał się, że osamotniona Brytania, nie mając wystarczających sił lądowych, aby wygrać z Wehrmachtem, pozbawiona francuskich przyczółków, zagrożona niemieckimi nalotami, będzie musiała przyjąć hojną ofertę przymierza. Czas pracuje na korzyść wrogów Niemiec, przekonywał Hitler oficerów zgromadzonych w jego gabinecie. Wielka Brytania i Francja unowocześniają przemysł zbrojeniowy, co następuje szczególnie szybko, gdyż mocarstwa kolonialne mogą sprowadzać niezbędne surowce ze swoich posiadłości na całym świecie. Niemieckie zaś źródła są ograniczone, a główny ośrodek produkcji zbrojeniowej, zagłębie Rury, jest bardzo podatny na ataki powietrzne lub ostrzał ciężkiej artylerii. Musimy uniknąć błędu wojny pozycyjnej z lat 1914-18. Uderzenie musimy oprzeć na nowej taktyce działania wojsk lotniczych i pancernych rozwiniętej w Polsce. Oficerowie podzielali tę opinię, jednak niepokoiła ich perspektywa podjęcia działań wojennych zbyt wcześnie, zanim Wehrmacht nie wyleczy się z ran, jakie odniósł w Polsce, a były one głębokie. Niemcy stracili 10 572 zabitych, 30 322 rannych i 3409 zaginionych, około 1000 czołgów i samochodów pancernych, 370 dział i moździerzy oraz około 600 samolotów. Takie liczby podał Hitler w czasie swego przemówienia w Reichstagu 30 września 1939 roku, a nie można wykluczyć, że straty były jeszcze większe. Przystępując do walki na zachodzie Europy, dowódcy musieli się liczyć, że przyjdzie im przełamywać obronę wojsk o wiele silniejszych niż w Polsce. Uważali, że muszą być lepiej przygotowani. Żaden jednak nie odważył się zaprotestować, gdy usłyszeli: atak nie powinien nastąpić zbyt wcześnie, powinien mieć miejsce, zważając na wszystkie okoliczności i możliwości, tej jesieni. Hitler się śpieszył. Wiedział, że strategia działania jego wojsk przestała być już jego tajną bronią, a zastosowania na polach bitewnych w Polsce stała się znana mocarstwom zachodnim. Mogły ją skopiować, tym łatwiej, że dysponowały odpowiednim potencjałem gospodarczym i militarnym. Mogły też, analizując przebieg działań wojennych, wypracować odpowiednie metody pozbawiające wojska niemieckie przewagi, jaką dawała im doktryna wojny błyskawicznej. Doktryna ta opierała się na prostej zasadzie jedności – Einheit. Czołgi, jako najsilniejsza broń, przełamująca opór wroga, były tylko częścią polowej machiny, w której działanie wszystkich elementów – piechoty, saperów, artylerii, lotnictwa, było skoordynowane do najniższego szczebla. Dowódca batalionu czołgów mógł wesprzeć atak swoich trzech kompanii podobną liczbą kompanii piechoty, oddziałem szturmowym saperów, niszczących przeszkody terenowe i torujących drogę wśród pól minowych, baterią dział przeciwlotniczych, a także wezwać na pomoc artylerię i samoloty nurkujące, osłaniane przez myśliwce. Przed uderzeniem czołgów trzeba było spełnić kilka warunków, od których zależało zwycięstwo w walce. Podstawowym było szybkie przerzucenie wojsk z rejonów wyjściowych do rejonów koncentracji na niewielkim odcinku frontu. Od tempa i sprawności wykonania tego zadania zależało zaskoczenie, które mogło zadecydować o zwycięstwie. Atak prowadzono z użyciem przeważających sił, działających brutalnie, mających jedyny cel – dokonać wyłomu w linii obrony nieprzyjaciela. Gdy oddziały pierwszego rzutu wdarły się w głąb obrony, dołączały do nich kolejne oddziały, aby podtrzymać tempo i siłę uderzenia oraz umocnić zdobyte pozycje. Hitler zdawał sobie sprawę z tego, że zachodnie wywiady i oficerowie uważnie śledzili przebieg inwazji na Polskę i sposób działania wojsk niemieckich. Na przykład pułkownik Charles de Gaulle, późniejszy prezydent Francji, sporządził szczegółowy raport na temat charakteru polskiej kampanii i rozesłał jego kopię do 80 przedstawicieli rządu i partii politycznych. Charles de Gaulle, żyjący w latach 1890-1970, oficer i polityk francuski, żołnierz I wojny światowej, późniejszy wybitny mąż stanu. Było więc oczywiste, że władze Francji i Wielkiej Brytanii zechcą wyciągnąć wnioski z przebiegu walk wrześniowych i skorzystają z niemieckich wzorów, które sprawdziły się w bojowych warunkach. Jednakże raport pułkownika de Gaulle'a nie spotkał się z zainteresowaniem francuskich władz wojskowych. Najwyżsi dowódcy, którzy zdobywali doświadczenie bojowe na polach bitewnych I wojny światowej, dobrze wiedzieli, jak ogromne ofiary pochłaniała ofensywa. W sierpniu i wrześniu 14 roku w Ardenach, Alzacji i nad Marną zginęło 110 tysięcy żołnierzy francuskich, a 275 tysięcy odniosło rany. Pamiętali, jak straszne żniwo zbierały karabiny maszynowe i ciężkie działa pod Verdun i nad Sommą. Zapewne dlatego francuski sztab generalny był przeniknięty duchem obrony, który stał się wojskową religią po wybudowaniu linii Maginota. Świadomość, że wzdłuż granicy z Niemcami powstał system umocnień odpornych na wybuchy najcięższych bomb i pocisków, które na wiele tygodni zatrzyma i wykrwawi atakujące oddziały wroga, zniszczył wolę walki francuskiej armii. Zbudowano go w celu obrony. Francuskie czołgi, wielkie i ciężkie, silnie opancerzone i uzbrojone w działa dużego kalibru, poruszały się wolno i miały niewielki zasięg. Obrona nie potrzebowała innych maszyn. Na przykład czołg B-1 Bis, wielki uzbrojony w haubice kalibru 75 mm, działo kalibru 47 mm i dwa karabiny maszynowe, czym przewyższał wszystkie niemieckie czołgi tamtego czasu, mógł pokonać tylko 140 km i to po bitej drodze. W terenie, gdy gąsienice grzęzły w piachu lub w miękkim gruncie, zasięg tych kolosów zmniejszał się do kilkudziesięciu kilometrów. Można by sądzić, że to ciężar przekraczający 32 tony tak bardzo ograniczał możliwości tych czołgów. Tak bez wątpienia było. Ważący 12 ton Hotchkiss H-39 mógł przejechać niewiele więcej, 150 kilometrów. Ale dla porównania niemieckie lekkie czołgi PZKPFW-2 mogły pokonać dystans o 50 km większy, a PZKPFW-38-tonowy miały zasięg 250 km, a PZKPF-4, ważący 20 ton, przejeżdżał 200 km bez uzupełniania paliwa. We francuskich czołgach projektowanych głównie z myślą o obronie, wprowadzono jeszcze jedno rozwiązanie, które okazało się tragiczne dla ich załóg na polu bitwy. Jednoosobowe wieżyczki. Zasiadał tam dowódca czołgu, który równocześnie był ładowniczym i celowniczym działa. Gdy czołg skryty między drzewami czekał na pojawienie się pojazdu wroga, dowódcy nie przeszkadzało, że musiał wykonywać parę funkcji. Jednak na polu bitewnym jeden człowiek nie mógł obserwować terenu, wydawać rozkazów załodze, ładować dział, wyszukiwać celu, śledzić i strzelać do niego. To rozwiązanie konstrukcyjne francuskich czołgów uniemożliwiało im skuteczne działanie. Francuscy najwyżsi dowódcy, generałowie Maurice Gamelin, Alphonse Georges, marszałek Philippe Pétain, bohaterowie I wojny światowej, nie chcieli zmienić swoich poglądów na sposób prowadzenia wojny. Ich czas zatrzymał się pod Verdun. Jednak mieli powody do optymizmu. Siły po obu stronach granicy były wyrównane, a w wielu dziedzinach przodowali alianci. Francuzi mogli wystawić 100 dywizji, Belgowie 22, Holendrzy 10, Brytyjczycy 10, łącznie 142 dywizje, podczas gdy Niemcy mieli ich 157, z których do walki skierowali 128. Gdyby więc decydowała tylko liczba dywizji, wygraliby alianci. Ale podstawowe znaczenie miała ich siła bojowa i zdolności dowódców, a w tej dziedzinie alianci nie mogli się równać z Wehrmachtem, skonsolidowanym i doświadczonym w bojach w Polsce. Wojska aliantów były podzielone i nie umiały współdziałać. Belgowie gotowi byli podjąć współpracę z Francuzami dopiero po przekroczeniu przez Niemców granicy ich kraju. Brytyjczycy 4 września 1939 roku wysłali do Francji pierwsze oddziały armii terytorialnej, a więc rezerwowe, co oznaczało gorzej wyćwiczone i wyposażone. Od dnia, w którym oddziały te wylądowały we francuskich portach, musiało minąć wiele miesięcy, zanim żołnierze brytyjscy mogli utworzyć formacje zdolne do odegrania jakiejkolwiek roli w wojnie na kontynencie. Alianccy dowódcy mieli niewielkie szanse porozumienia się bez tłumacza, a każdy reprezentował odmienną szkołę wojenną. Jednak czasu na skoordynowanie działań już nie było. W nadchodzącej wojnie decydującą rolę miały odegrać czołgi, a siły pancerne po obu stronach frontu były wyrównane, tak pod względem liczebności, jak i jakości. Niemcy mogli rzucić do walki 3465 czołgów, z których około 1/3 miała działa kalibru 37 mm i 75 mm. Alianci wystawiali do boju około 3,5 tysiąca czołgów o grubszym pancerzu i silniej uzbrojonych, ale wolniejszych i dysponujących mniejszym zasięgiem działania. Jednak i w tej dziedzinie, mimo liczebności równości, Niemcy górowali. Siłą ich wojsk pancernych była koncentracja. Czołgi sformowano w 10 dywizji. Alianci rozrzucili swoje wozy bojowe po wielu jednostkach. Na przykład armia francuska miała czołgi w 3 dywizjach pancernych oraz w 4 w stadium organizacji. W 3 dywizjach zmechanizowanych, DIM, 5 dywizjach kawalerii, 33 batalionach czołgów i kilkunastu kompaniach. Brytyjczycy przydzielili swoje czołgi do 8 pułków kawalerii i 2 batalionów. Generał Charles d'Ulstrain powiedział: mieliśmy ponad 3000 czołgów i tyle mieli Niemcy. Jednak my użyliśmy ich w 1000 grup po 3 czołgi, podczas gdy Niemcy w 3 grupach po 1000 czołgów. Za to na niebie panowała Luftwaffe, która pod każdym względem miała przewagę nad aliantami. Niemcy mogli rzucić do walki około 3950 samolotów, w tym 1120 bombowców, 340 bombowców nurkujących Ju-87 sztuka, 860 myśliwców Messerschmitt 109 i dwusilnikowych Messerschmittów 110. Wszystkie te samoloty były nowoczesne, szybkie, dobrze uzbrojone, świetnie przygotowane do odegrania roli, jaką im wyznaczała doktryna wojny błyskawicznej. Francuskie siły powietrzne, Armée de l'air, dysponowały 1375 samolotami bojowymi, wśród których było 740 nowoczesnych myśliwców i zaledwie 140 lekkich i średnich bombowców, które z powodzeniem mogły atakować niemieckie kolumny pancerne. Cięższe bombowce, przestarzałe, zabierające mało bomb, nie mogły odegrać żadnej roli w walkach, a ze względu na niewielką prędkość i słabe uzbrojenie obronne stanowiły łatwy łup dla niemieckich myśliwców. Sytuację pogarszał niesprawny system dowodzenia i niechęć wyższych dowódców lotnictwa do współdziałania z wojskami lądowymi. Brytyjskie siły powietrzne RAF dysponowały 1873 samolotami, z których 416 przerzucono do Francji do maja 1940 roku. Wśród nich były tylko dwie eskadry nowoczesnych myśliwców Hurricane. Resztę stanowiły przestarzałe dwupłaty Gloster, Gladiator, samoloty łącznikowe i rozpoznawcze Westland, Lysander oraz średnie bombowce Battle pierwszy oraz Blenheim IV, które w późniejszych walkach poniosły ogromne straty. Oczywiście brytyjskie jednostki bazujące we Francji mogły liczyć na wsparcie ze strony ponad 1400 samolotów, jakie pozostały na wyspach. Jednak dowodzący brytyjskim lotnictwem myśliwskim generał Hugh Dowding ani myślał pozbywać się najlepszych samolotów, przekonany, że we Francji zostaną stracone i zabraknie ich, gdy trzeba będzie bronić angielskich baz, zakładów i miast przed bombowcami Luftwaffe. Dlatego skutecznie torpedował projekty zwiększenia liczebności ekspedycyjnych sił powietrznych. Do walki gotowe były wojska lotnicze Holandii, 175 samolotów, wśród których były 72 nowoczesne myśliwce i bombowce, oraz Belgii, 90 samolotów myśliwskich, 12 bombowych i 120 rozpoznawczych, ale tylko 50 z nich można było uznać za dość nowoczesne. Mając przewagę w powietrzu, Hitler był pewny, że szybko wygra wojnę na zachodzie. Na przykładzie Polski przekonał się, jak skuteczną bronią są samoloty, a zwłaszcza bombowce nurkujące, celnie uderzające na wrogie punkty oporu, paraliżujące ruch jednostek nieprzyjaciela, wspierające uderzenia oddziałów pancernych. Jednak na drodze do Francji piętrzyły się potężne umocnienia linii Maginota, którą Francuzi budowali przez 4 lata, aby nigdy nie powtórzyła się tragedia I wojny światowej, gdy z 8 milionów 410 tysięcy francuskich żołnierzy powołanych pod broń w latach I wojny zginęło 1 375 tysięcy. Odniosło rany prawie 4 miliony 300 tysięcy. W gruzach legły setki wsi i miast, a setki tysięcy ludzi zmarły z głodu i chorób. A przecież właśnie tamta wojna udowodniła, że żadna twierdza nie wytrzyma zmasowanego ognia artyleryjskiego dłużej niż kilka dni. Tylko 3 twierdze, Verdun, Osowiec i Przemyśl, broniły się ponad 2 tygodnie. Inne, Douaumont, Vaux, Forty Namur, poddawały się po kilkudniowym oblężeniu. Ich mury zbudowane w połowie XIX wieku z cegły lub kamienia spajanego cementową zaprawą pękały pod ciężkimi pociskami, a załoga psychicznie nie wytrzymywała huku, braku snu, strachu przed zawaleniem się sklepień, zamknięcia w ciasnych kazamatach. Mimo takich doświadczeń, w okresie międzywojennym moda na bunkry opanowała wszystkie kraje Europy. W Belgii, Holandii, Grecji, Finlandii, Związku Radzieckim, Czechosłowacji, w Niemczech, w Polsce, wszędzie wyrastały masywy betonowych bunkrów, mocno wkopanych w ziemię, wystawiających na zewnątrz działa i karabiny maszynowe, osadzone w pancernych płytach nie do przebicia, osłonięte polami minowymi, zaporami przeciwczołgowymi, wspierające się nawzajem ogniem, wydawały się nadzwyczaj trudną przeszkodą dla wojsk wroga. Władze francuskie ze względu na pamięć nieszczęść, jakich nie szczędziła tamta wojna, zdecydowały się na wydanie bajońskich kwot na stworzenie systemu umocnień. Za takimi posunięciami kryła się kalkulacja kosztów jego budowy i kosztów jego zniszczenia. Otóż zdobycie bunkra było bardziej kosztowne niż jego zbudowanie. Obliczano, że do zniszczenia żelbetowego obiektu o grubości ściany i stropu wynoszącej 2 metry, atakujący musi wystrzelić 600 pocisków kalibru 150 mm, na co musi wydać 9 tysięcy dolarów. Wzniesienie zaś tej budowli było niemalże dwukrotnie tańsze, gdyż wynosiło 5 tysięcy dolarów. Co ważniejsze, oblężenie musiało trwać kilkanaście dni, które dla zaatakowanego kraju było wystarczającym okresem do zmobilizowania wojsk, przerzucenia ich do zagrożonych rejonów i zaatakowania wroga, już wykrwawionego i osłabionego długotrwałymi atakami na żelbetowe bastiony. Linia Maginota to system umocnień rozciągający się wzdłuż granicy francusko-niemieckiej od Szwajcarii do Belgii na przestrzeni 450 km. Wybudowany w latach 1929-34 według koncepcji ministra obrony André Maginota. Podstawą obrony były grupy warowne, małe, średnie i duże, a trzonem typowej średniej grupy była betonowa budowla ukryta na głębokości 15 do 25 metrów pod ziemią, zawierająca wszystkie urządzenia niezbędne do życia i samodzielnej walki załogi liczącej od 800 do 1000 żołnierzy. Obronę zapewniały tzw. bloki bojowe piechoty, wyposażone w ciężkie karabiny maszynowe, granatniki lub działka przeciwpancerne kalibru 25 mm oraz tzw. bloki artyleryjskie z wysuwanymi wieżami pancernymi z działami kalibru 75 mm lub haubicami kalibru 135 mm. Dostępu do nich broniły zapory przeciwpiechotne i przeciwczołgowe. Na całej linii Maginota wybudowano 5800 schronów. W 40 roku wojska niemieckie nie uderzyły na linię Maginota, lecz obeszły tę potężną zaporę i skierowały się na znacznie słabiej ufortyfikowaną granicę francusko-belgijską. W czerwcu wojska grupy Armii C przedarły się przez odcinek linii Maginota, a oddziały grupy armii A i B wyszły na jej tyły. Niemcom nie udało się jednak zdobyć żadnej z grup warownych. Ostatni obrońcy opuścili obiekty fortyfikacyjne dopiero 1 lipca 1940 roku, a więc 8 dni po zawieszeniu broni. Wydawało się logiczne, że Francuzi nie marnowali pieniędzy na fortyfikowanie granicy ze Szwajcarią. Dla armii niemieckich przejście tamtędy nie byłoby łatwe ani szybkie. Ten niewielki kraj, liczący 4 miliony obywateli, postawił pod bronią 450 tysięcy żołnierzy, dla których przygotowano dobrze ukryte w górach magazyny broni, amunicji i żywności. Przedarcie się niemieckich dywizji przez środkową górzystą część kraju, nazwaną Redutą, z racji znajdujących się tam licznych fortyfikacji, zaminowanych tuneli, dobrze usytuowanych gniazd oporu, przyniosłoby większe straty niż sforsowanie linii Maginota. Dlaczego jednak Francja nie zdecydowała się przedłużyć umocnień linii do Morza Północnego, aby uzyskać w ten sposób pewność, że nie powtórzy się rok 1914, gdy wojska niemieckie wdarły się do Francji przez Belgię? Stało się tak z kilku powodów. Bogusław Wołoszański. Straceńcy. Taśma pierwsza. Koniec ścieżki drugiej.